Audycja sponsorowana.
24 lutego, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, przeżywamy Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Zachęcam więc wszystkich, abyśmy w pierwszy piątek 24 lutego swoją modlitwą, zwłaszcza w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, złączyli nasze serca w tej intencji. Modlitwą, towarzyszeniem, wrażliwością chcemy być blisko osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Chcemy w ten sposób stawać przed Bogiem i prosić w intencjach tych, którzy doznali krzywdy. Twórzmy wspólnotę ze zranionymi.
Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywany w Kościele w Polsce jako Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. To okazja do głębszej dyskusji i refleksji nad skutecznymi mechanizmami prewencji oraz efektywnymi strukturami pomocy osobom pokrzywdzonym. A w naszym studiu są Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry. A także ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Modlitwa jest istotna, potrzebna i bardzo ważna, ale potrzebne jest także działanie. Jaka jest reakcja Kościoła na przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich? Często te reakcje są krytykowane, taki przekaz się utrwalił, czy słusznie?
Trzeba uczciwie powiedzieć, że ten kryzys związany z wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich, a także z reakcją przełożonych kościelnych, zastał Kościół w Polsce nieprzygotowanym. Nie tylko Kościół, bo także społeczeństwo. I ta pierwsza reakcja była bardzo taka obronna. Myśmy mieli takie poczucie, że jesteśmy atakowani. Było też mnóstwo takich mechanizmów wyparcia, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawda, że to w każdym razie może jakieś tam pojedyncze przypadki. Dzisiaj już udało się w Kościele w Polsce zbudować dość spójny system. Po pierwsze, system reagowania na krzywdę wykorzystania seksualnego. To jest chociażby system zgłoszeń oparty już dzisiaj o prawie 180 osób, delegatów i delegatek, które są gotowe do przyjęcia w diecezjach, w zgromadzeniach zakonnych. To jest także system pomocy, chociażby pomocy psychologicznej oferowanej osobom skrzywdzonym, także pomocy duchowej, w tym także działalność Fundacji Świętego Józefa. No i bardzo ważna sprawa, to znaczy prewencja, czyli jakby musimy dzisiaj, odrabiając lekcje z przeszłości, zrobić wszystko, żeby do takiej krzywdy nie dochodziło, stąd programy prewencji, szkolenia, które temu mają służyć.
Działacie wielopłaszczyznowo.
Tak, mówimy, że z jednej strony właśnie dopadła nas przeszłość, to znaczy osoby, które przez wiele lat milczały o swojej krzywdzie z różnych względów. Blokowane też często przez swoich bliskich, przez brak możliwości miejsc, gdzie mogą to zgłosić. Dzisiaj mówią, dzisiaj mają odwagę mówić o tym i chcemy odpowiadać właśnie na ich potrzeby, czyli przede wszystkim pomoc psychoterapeutyczną, pomoc medyczną, pomoc prawną i pomoc edukacyjną. Dzisiaj leczymy rany przeszłości oraz, to co jest bardzo ważne, patrzymy w przyszłość, czyli działania prewencyjne. Co zrobić? Po pierwsze, żeby rozpoznać dziecko krzywdzone. Eksperci mówią, że zawsze widać krzywdę dziecka, tylko my nie umiemy jej rozpoznawać. Że to zawsze widać. Więc jak rozpoznać syndromy krzywdy? I też właśnie jak przygotować ludzi pracujących w Kościele, choć problem, jak powtarzamy, nie jest środowiskowy, nie dotyczy tylko Kościoła. To problem, jak już dzisiaj coraz częściej się mówi, problem społeczny. Więc jak przygotować osoby pracujące z małoletnimi do rozpoznawania znaków, reagowania na czas, żeby zminimalizować albo wyeliminować, ale co najmniej zminimalizować krzywdę małoletnich i bezbronnych.
Czy można temu przeciwdziałać? Czy możemy zrobić cokolwiek, żeby
nie
do tego strasznego dramatu nie doszło?
Można wyeliminować czynniki ryzyka. I to jest bardzo ważne. Czy są pewne czynniki, które sprawiają, że łatwiej jest wykorzystać osobę małoletnią czy osobę bezbronną? I tu musimy pracować po prostu, nie? I tutaj jakby pierwszym takim naszym narzędziem jest wiedza. Do wielu tych krzywd dochodziło, bądź ona się rozwijała, dlatego że nikt nie reagował, że była no, dość powszechna jest i ciągle trzeba już się powiedzieć, jest dość powszechna ignorancja w tym temacie. Nie? Potem... Dziecko, jak Marta wspomniała, wysyła sygnały, natomiast jest, często te sygnały nie są odbierane i właściwie interpretowane przez opiekunów, przez rodziców, przez też wychowawców i tak
takie
dalej.
Dwa mechanizmy. Dziecko przychodzi i nagle mówi, więcej nie pójdę do szkoły, czy więcej nie pójdę na jakieś tam spotkanie. I zamiast mądrze rodzic spokojnie, właśnie mądrze próbować wydobyć informację, dlaczego nie pójdzie, spokojnie to się wydarzyło, nie oczywiście od razu z dramatem, tylko spokojnie, no to potrafią, pójdziesz, bo ja płacę, będziesz chodził, czy chodziła na te zajęcia. I druga sprawa, jak pokrzywdzeni w fundacjach przychodzą do Fundacji Świętego Józefa, bo jak przypomnę, zajmujemy się osobami wykorzystanymi seksualnie przez osoby duchowne w kościele katolickim w Polsce, mówią, że też często przez najbliższych były uciszane. No jak to? Ksiądz ci to zrobił? No nie, no to niemożliwe. Więc to są te czynniki ryzyka, żebyśmy i umieli otwierać i dzieci, czy małoletnich, ale też nie było takiej rodzaju zmowy milczenia, czy takiego krytykalizmu. No przecież ksiądz nie mógłby tego zrobić. No jak się okazuje, krzywda nie ma środowiska, nie ma jakiejś denominacji.
Czyli bądź czujny, empatyczny, zadawaj pytania. Być może słucha nas teraz osoba, która nosi w swoim sercu taki dramat, taką ranę i możemy teraz powiedzieć, że prawdziwym aktem odwagi dla tej osoby będzie, uwaga, wejście na stronę, na początek Fundacji Świętego Józefa i potem co? Powinna poszukać punktu konsultacyjnego? Jaki krok powinna na pierwszy?
Zaraz powiem o tym, ale dziękuję za to pytanie, bo też jest bardzo ważne to, co mówimy tutaj w fundacji. Pokrzywdzeni są wśród nas i to, co my możemy zrobić, każdy z nas też, to uważać na język, jakim mówimy. Statystycznie być może ktoś z nas jest tutaj siedzący osobą pokrzywdzoną. Chodzi o to, żebyśmy właśnie też językiem nie zamykali, bo chcą odszkodowań, milczeli 30 lat, niech milczą dalej. Po co przychodzą? Przecież niemożliwe.
Dlaczego dopiero po tylu latach?
I też mamy takie sytuacje, że osoba dzwoni, że mówi, nie jestem w stanie w środowisku kościelnym powiedzieć, bo słyszę od ludzi kościoła takie zamykające słowa, więc to, co my wszyscy możemy zrobić, to co pani powiedziała, empatycznie, delikatnie mówić o tym, ale też słuchać, jak przyjdzie taki moment. A teraz wracając, gdzie zapraszamy? Zapraszamy na stronę Fundacji Świętego Józefa, fsj.org.pl. Tam są kontakty do nas oraz też jako fundacja wspieramy kilka punktów kontaktowych w Polsce. To są punkty w Poznaniu, w Gnieźnie, w Kaliszu, w Gdańsku, w Ciechanowie oraz otwiera się w Toruniu. To są punkty, gdzie dyżurują osoby świeckie, kobiety i mężczyźni, gdzie można zadzwonić i jak ktoś ma problem albo opór, żeby zgłosić, albo chciałby porozmawiać, to może to zrobić. Oraz również zapraszamy na naszą stronę fundacji, gdzie są też dane sióstr towarzyszących osobom zranionym. Też dlaczego siostry? To jest odpowiedź na brak kobiet w systemie ochrony małoletnich i bezbronnych. Jak przyszłam do fundacji 3 lata temu, wśród delegatek była jedna kobieta, siostra zakonna, dzisiaj mamy już ich kilka, ale też zobaczyliśmy, że potrzeba dać osobom wybór. To nie znaczy, że kobieta pójdzie do kobiety albo mężczyzna do mężczyzny, tylko dać wszystkim, którzy chcą porozmawiać, albo pokrzywdzeni, albo których dotyka to, co się dzieje w kościele, chcą porozmawiać, więc mamy dzisiaj 11 też sióstr z 11 zgromadzeń, które przez cały tydzień mają dyżury. One też są na naszych stronach umieszczone, gdzie osoby mogą zadzwonić i porozmawiać. Więc dzisiaj myślę, że miejsc, gdzie oferujemy wysłuchanie i rozmowę, już jest dużo.
Ale ktoś może sobie pomyśleć, po co są takie punkty? Przecież to trzeba zadzwonić na policję, przyjeżdża policja, zakuwa w kajdanki i sprawa jest załatwiona. Po co są te punkty? Dlaczego należy się do nich udać, a nie zadzwonić na 112?
No, jeżeli oczywiście ktoś ma odwagę, to powinien od razu zgłaszać organom ścigania. Odwagę nie tylko i, ale już też taką gotowość. Natomiast trzeba też powiedzieć tak, że my przyjmujemy w Kościele krzywdę wykorzystania seksualnego, która nie zawsze jest penalizowana przez prawo państwowe. Bo prawo państwowe mówi o krzywdzie wykorzystania seksualnego osób małoletniej poniżej 15 roku życia, a prawo kanoniczne mówi o tym, że osoba małoletnia jest osoba poniżej 18 roku życia, a także mówimy już dzisiaj o dorosłych bezbronnych, czyli takich, którzy są w relacjach zależności duszpasterskich wobec księdza. Więc część tych spraw zostanie przez państwo nawet nie przyjęte, prawda? No to nie jest przestępstwo według prawa państwowego. Relacja seksualna z 16-17 latką nie musi być przestępstwem. Więc oczywiście, gdzie zachodzi podejrzenie przestępstwa państwowego, tam może pierwszym adresem powinno być rzeczywiście zgłoszenie organom ścigania, ale w wielu sytuacjach tak nie będzie. A Kościół chce reagować także na te sytuacje, gdzie to nie jest przestępstwem państwowym, ale jest wciąż krzywdą, jest przestępstwem kościelnym i dlatego zachęcamy do kontaktu po pierwsze z delegatami. Pełna baza danych delegatów diecezjalnych, zakonnych znajduje się na stronie zgłoskrzywdę.pl. A jeśli ktoś potrzebuje wsparcia w tym towarzyszenia, właśnie jakiejś pomocy, Marta wspomniała o tych punktach konsultacyjnych, tam są osoby świeckie przygotowane, gotowe do pomocy. Mamy siostry zakonne towarzyszące, mamy także, wspomnę, pierwszą inicjatywę, taką, która towarzyszy już od kilku lat osobom skrzywdzonym, wspiera osoby skrzywdzone, to znaczy zranieni w Kościele. Inicjatywa powstała w Warszawie.
I od 2020 roku także zgłoskrzywdę.pl. Przypominamy to naszym radiosłuchaczom.
Ja też chciałabym dodać to, co jest dla mnie bardzo ważne i się staje bardzo ważne w pracy fundacji, właśnie przy okazji, że mówienia o tych możliwościach zgłoszenia czy rozmowy, jak bardzo ważnym się staje w naszej pracy słuchanie. I tak sobie myślę, jesteśmy Fundacją Kościoła Katolickiego, wspieraną przez księży i biskupów, finansowaną przez księży i biskupów składkami. I to jest odpowiedź właśnie Kościoła. Jak bardzo ważnym jest słuchanie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak banał, bo to może 3 lata temu byłoby dla mnie takim banałem. Jak często słyszę, a mam kontakt z dziesiątkami osób pokrzywdzonych, to są takie dwa zdania, które, jak się okazuje, wychodzą poza granice Polski. Rozmawiałam z Niemcami, te same dwa zdania padają tam. Dziękuję, że pani mnie wysłuchała i dziękuję, że pani wierzy. Dwa zdania, które praktycznie padają w 100%. I to, co jest dla nas bardzo ważne, i te wszystkie działania mają na celu wysłuchanie osób skrzywdzonych, bo to już często jest pierwszy i duży krok pomocy, nie jedyny, ale często bardzo, bardzo ważny.
O tym akcie odwagi, jakim może być pierwszy telefon, pierwszy komunikat, pierwsza wiadomość, będziemy jeszcze, drodzy państwo, mówić. A dziś są z nami, przypomnijmy, Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
Oraz ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dołączy do nas siostra Monika Dudek.
To była audycja sponsorowana.